Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Sitkiewicz i będę dzisiaj mówił o kinie animowanym. Być może dlatego za naszymi plecami jest miś Kolargol. Proszę Państwa, głównym bohaterem tego naszego spotkania, tego e-wykładu, jest oczywiście film Ariego Folmana Walc z Bashirem. Ja wspomnę o tym filmie, ale nie chciałbym mówić tylko o tym jednym filmie. Moim zadaniem jest powiedzieć o całej epoce, przybliżyć Państwu szersze zjawisko, opowiedzieć o jakimś takim dość sporym wycinku historii kina animowanego. Ale myślę, że to wszystko, o czym będę mówił, siłą rzeczy doprowadzi nas do filmu Ariego Folmana i myślę, że pomoże lepiej zrozumieć, dlaczego ten w ogóle film powstał, dlaczego jest popularny, dlaczego dzisiaj już jest klasyką. Pomoże nam umieścić ten film w rozmaitych kontekstach kina animowanego od lat 90. po współczesność, ale od razu zastrzegam, no siłą rzeczy jesteśmy w stanie tylko przejść po powierzchni bardzo złożonego problemu. Tak naprawdę można by było o kinie animowanym mówić przez 10 spotkań, bo to jest tak naprawdę równoległa historia kina wobec tej historii właściwej, tak? Właściwej historii kina aktorskiego. Kina pełnometrażowego, aktorskiego. A więc pozwolę sobie rzucić snop światła na te najważniejsze problemy związane z całą epoką, bo tak naprawdę będę mówił o całej epoce od lat 90. Chociaż tak pozwolę sobie na kilka wycieczek do lat czy dekad wcześniejszych, aż po naszą współczesność, aktualność. I proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym powiedzieć o rewolucji cyfrowej w kinie. No zresztą taki jest też temat tego naszego wykładu, animacja cyfrowa. Ale ja myślę, że to pozwoli nam też zrozumieć wiele innych rewolucji, które nastąpiły w światowej animacji, zarówno tej komercyjnej, jak i artystycznej czasów współczesnych. I oczywiście takim symbolicznym przełomem jest rok 1995 i premiera filmu Toy Story. Część z Państwa może pamięta, jak ten film wchodził na ekrany. Ja pamiętam i pamiętam nieufność. Wydawało się, że animacja cyfrowa to chyba nie jest przyszłość kina animowanego. To wszystko wydawało nam się takie ekscentryczne, syntetyczne, nowoczesne, nie przeczę, ale nie wiem, czy wówczas gotów byłbym założyć się, że wszystkie wytwórnie za 10 czy tam 15 lat będą realizować filmy w tej technice. Ale oczywiście okazało się, że nikt wówczas pewnie nie był w stanie przewidzieć tej wielkiej rewolucji, tego przełomu w animacji, ale też w efektach specjalnych, czy po prostu w kinie, no bo ta cyfryzacja przyniosła ze sobą gruntowne reformy w systemie produkcji filmów. To również nowa estetyka kina animowanego w cyfrowym 3D. Nowi bohaterowie, nowe podejście do tradycji, tak? Zmiana technologii, ale też zmiana postaci, konwencji, struktur narracyjnych, porządku panującego w studiu, czy też wytwórni, naprawdę miało dalekosiężne skutki. Ale właściwie ja będę tutaj używał określenia rewolucja cyfrowa, czy też przełom, ale powiedzmy sobie to szczerze, nie był to przełom, ani tym bardziej rewolucja w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To bardziej była ewolucja. To był długi proces, który trwał kilkadziesiąt lat, dziś od lat 50. Ten proces po prostu w latach 90. przyspieszył. Przyspieszył do tego stopnia, że dostrzeżono, że coś nowego, intrygującego dzieje się w historii kina, w naszym wypadku historii kina animowanego. Ale korzeni tych przemian, o których dzisiaj mowa, tej właśnie rewolucji cyfrowej, jak my ją nazywamy, tych korzeni należałoby szukać w bardzo, bardzo dawnych czasach, kiedy absolutnie nikomu nie śniło się, że filmy animowane będą na masową skalę produkowane z pomocą komputerów i że to będą filmy dla całej rodziny i że to będzie taka bardzo mainstreamowa technika. Pionierzy animacji komputerowej pracowali często na sprzęcie z demobilu. To były często urządzenia wojskowe, tak? Wyprzedawane przez armię po to, by zastąpić je sprzętem nowszej generacji. Były to wszystkie urządzenia, które posiadały noktowizory, jakieś celowniki, analogowe przeliczniki używane do rozwiązywania problemów balistycznych, jakieś sterowniki z celownikami artyleryjskimi. Czyli to były urządzenia, które miały jakieś małe ekraniki, gdzie z pomocą jakichś kilku pikseli, za pomocą takiej absolutnie prościutkiej grafiki punktowo-wektorowej można było coś stworzyć, coś wykreować. I ten świat taki wirtualny, chociaż na początku były to urządzenia analogowe, inspirował, czy też potrafił zaciekawić twórców filmowych już w latach 50. Ale oczywiście nie w mainstreamie. Twórcy mainstreamowi kina animowanego wówczas w ogóle nie dostrzegali tego potencjału i tej techniki. W ogóle nie traktowali tego jako techniki, to ich zdaniem dawało zbyt słabe możliwości. I animacją komputerową, czy też cyfrową, początkowo, czyli w latach 50., 60., jeszcze 70., interesowano się głównie w kręgach awangardy artystycznej oraz w instytucjach badawczych, na uniwersytetach, w jakichś innych instytutach badawczych, gdzie w ogóle były komputery, czy jakieś analogowe maszyny do produkcji obrazów, no, my byśmy dzisiaj powiedzieli cyfrowych, chociaż nie wiem, czy to jest odpowiednie określenie w tym kontekście. Ale oczywiście, zwłaszcza dla twórców z kręgu awangardy, takich eksperymentujących, poszukujących nowych środków ekspresji, było to niezwykle ciekawe. Było to narzędzie prymitywne, nie pod względem oczywiście technologicznym, tak, ale pod względem efektu, jaki dało się z pomocą tych urządzeń uzyskać, ale takie właśnie urządzenie intrygujące. To była, wydawało się, nowa logika, nowy świat, nieodkryty kontynent w świecie sztuki. Tak? Nowa możliwość kreacji obrazów w ruchu. Jak Państwo widzicie na slajdzie prezentacji, początkowo były to głównie kompozycje abstrakcyjne, silnie zgeometryzowane, podległe często surowym zasadom matematyki. Często też hermetyczne, niedostępne. Ta grafika komputerowa była bardzo prymitywna, tak? Prosta grafika punktowo-wektorowa, z pomocą której nie dało się początkowo wykreować tego całego bogactwa postaci, tła, tak? Które jest jakby charakterystyczne dla współczesnej animacji, tak zwanej CGI, Computer Generated Images albo Imagery. To były takie właśnie zgeometryzowane, bardzo matematyczne jeszcze kształty, ale już jak oglądamy te fragmenty stworzone przez pionierów, takich jak John Whitney, no widzimy, że tkwił w tym potencjał, tak? To kusiło. Efekt kontrowersyjny, ale nowy. Tu warto zaznaczyć, że początkowo w ogóle nie dało się tych obrazów cyfrowych jakoś bezpośrednio zarejestrować czy zapisać na taśmie filmowej. Te obrazy były generowane na monitorach, jeszcze takich malutkich, o niewielkiej rozdzielczości monitorach komputerowych, i one były sczytywane za pomocą kamery, która była wycelowana w taki ekranik. I było to w sumie takie połączenie technologii komputerowej z tradycyjną technologią filmową, czyli takim tradycyjnym zapisem na taśmie filmowej. Chciałem zacytować jednego z pionierów animacji cyfrowej. Myślę, że to jedno zdanie dobrze pokazuje, czego szukano wówczas w tych cyfrowych obrazach. Peter Foldes powiedział tak: animacja realizowana za pomocą komputera nie zastąpi animacji wykonywanej ręcznie. Komputer potrafi co innego. Pomaga tworzyć nowe style, inne odmiany ruchu. No, Od razu powiedzmy to, Foldes bardzo się pomylił. Okazało się, że animacja realizowana za pomocą komputera może zastąpić i de facto zastąpiła w wielu obszarach animację wykonywaną ręcznie. Chociaż nigdy do końca, jednak ta ręczna ingerencja animatora cały czas jest potrzebna. Ona cały czas pozwala tworzyć po prostu lepsze filmy. Ale myślę, że Peter Foldes jakby uchwycił istotę. Tak? Komputer potrafi co innego. On pomaga tworzyć nowe style, nowe odmiany ruchu. To jest nowa wrażliwość, to jest nowa estetyka. To jakby z pomocą komputera animuje się coś zupełnie innego niż z pomocą kartki i ołówka. Więc zwłaszcza właśnie twórcy poszukujący, twórcy, którzy byli zainteresowani jakimiś nowymi formami ekspresji, ciekawili się tym, jakie właśnie możliwości da się uzyskać z pomocą komputerów, no które oczywiście wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. To też widzimy na slajdzie. Proszę Państwa, no pamiętajcie, że w tamtych czasach, w latach 50., 60., 70., jeszcze w pewnym sensie w 80., komputery nie były tak przyjazne jak dzisiaj. To nie były laptopy, to nie było przyjazne oprogramowanie z myszką, tak, z bardzo takim instynktownym interfejsem. To były często urządzenia wielkości ciężarówki. To były jakieś skomplikowane maszyny, najpierw analogowe, potem cyfrowe, ale wielkości całego pokoju, które zasilało się jakąś taśmą perforowaną, i którą tę maszynę potrafił obsługiwać tylko specjalista z doktoratem z informatyki. Tak trudne, tak skomplikowane to było. I rzeczywiście początkowo animacja cyfrowa powstaje w takiej ścisłej współpracy tych dwóch światów. Świata właśnie awangardowych artystów, którzy mieli jakieś tam swoje artystyczne wizje. No i matematyków, informatyków, którzy byli w stanie to przełożyć na jakiś kod matematyczny, którym zasilało się to urządzenie i ono było w stanie wygenerować te początkowo bardzo proste obrazy zbudowane z pikseli. Jeszcze w latach 70. i 80. filmy realizowane z pomocą technik cyfrowych to były często prace zaliczeniowe studentów kierunków ścisłych w Cechenie szkół artystycznych oraz były to prace badawcze wykładowców tychże studentów. To były rozmaite testy, próby, fragmenty tworzone właśnie nie z myślą o jakiejś widowni, nie z myślą o gigantycznych zyskach, one przyszły później, tylko właśnie po to, żeby rozwiązywać pewne problemy techniczne, matematyczne, informatyczne, problemy jakby związane z samym generowaniem cyfrowych obrazów w ruchu. Były już wtedy imprezy środowiskowe, takie jak SIGGRAPH, to ta impreza jest nie do dzisiaj, jest bardzo prestiżowa, ale wówczas, jak gdzieś przeczytałem, na takie imprezy nie zaglądali, nie wiem, bossowie Hollywood po to, żeby szukać tam inspiracji czy pozyskiwać narybek dla jakichś nowych projektów. Nie, no właśnie wydawało się, że w tym nie ma żadnego potencjału, że to jest zbyt prymitywne, że to jest tak naprawdę krok wstecz, jeżeli chodzi o kino animowane. To były takie imprezy dla geeków, dla komputerowych maniaków, bardziej dla informatyków niż dla artystów. I w latach 70. i 80. animacją cyfrową głównie interesowała się branża gier wideo i efektów specjalnych. Ale ze szkodą oczywiście dla niszowych projektów artystycznych. Ale oczywiście już w latach 70., 80. powstało wiele ciekawych filmów, które uchodzą dzisiaj za pionierskie, które jakby udowodniły po raz pierwszy, że z pomocą animacji cyfrowej generowanej za pomocą komputera można zrealizować film, tak? Że można opowiedzieć historię. Tych filmów często nie da się dzisiaj oglądać, one tak bardzo prymitywne nam się wydają. Państwo też widzicie w prezentacji kadry z kilku takich filmów, między innymi Tony de Peltry, Filipa Bergerona i Daniela Langlois Był też taki słynny film Locomotion z 1989 roku z Steve'a Goldberga. No, przede wszystkim Głód Petera Foldesa, którego już przywołałem. Film właśnie wygenerowany za pomocą komputera, taki bardzo zaangażowany, opowiadający o głodzie w wymiarze no, takim dosłownym, ale też w wymiarze metaforycznym, opisujący takie społeczeństwo konsumpcjonizmu, społeczeństwo, które jakby pożera kolejne jakby sfery, jakby zwłaszcza kolejne, kolejne sfery. Bardzo ciekawy pod względem fabularnym, ale no bardzo prymitywny pod względem technicznym. To ewidentnie widać, że to jest krok wstecz, tak? Równolegle powstają jakieś tam filmy Disneya, a tutaj prościutka grafika, taka naszkicowana jedną kreską, animacja oparta głównie na jakimś morphingu, bardzo niepłynny ruch, bardzo, bardzo takie prymitywne kształty. Takie były absolutne początki fabularnej animacji cyfrowej. Ale te pierwsze filmy, te pierwsze próby, te pierwsze klipy, to często nawet nie były filmy do końca, tylko jakieś próby, jakieś klipy, jakieś testy, one coraz bardziej odczarowywały grafikę cyfrową. Pokazywały, że tutaj tkwi jakiś potencjał. Oczywiście tutaj takim studiem, które odegrało najważniejszą rolę w tym procesie jest studio Pixar, o którym sobie zaraz troszeczkę powiemy, ale zanim pojawił się Pixar, były jeszcze dwa inne ważne podmioty, no, które, bez których nie byłoby animacji cyfrowej w tej postaci co dzisiaj, które odegrały taką może skromną, często dziś pomijaną, ale szalenie istotną rolę właśnie w rozwoju technologii oraz w popularyzacji animacji cyfrowej. Po pierwsze, The New York Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem doktora Aleksandra Shura. Specjalnie podkreślam, pod kierunkiem doktora Aleksandra Shura, ponieważ no, wówczas to animacją cyfrową głównie zajmowali się ludzie, którzy mieli wykształcenie ścisłe, bo oni rozumieli, jak obsługiwać te skomplikowane urządzenia. Właśnie w tym The New York Institute of Technology po raz pierwszy narodziła się idea realizacji pełnometrażowego filmu w technice jakby CGI, tak, zrealizowanego za pomocą komputerów. Tak? Chodziło o to, żeby wyjść z tej fazy testów, żeby wyjść z tej fazy poszukiwań i zrealizować coś, co będzie komercyjne, co będzie można pokazać w kinie, co będzie można, czym będzie można się pochwalić i reklamować to, sprzedać to jak każdy inny film. To się oczywiście nie udało, ale no, był to taki troszeczkę symboliczny początek, ale też w tym instytucie też udało się dokonać fuzji dwóch sposobów myślenia, które są dzisiaj niezbędne, nieodzowne, gdy zajmujemy się tworzeniem animacji cyfrowej. Ja może zacytuję Tomasito. Tomasito jest słynnym animatorem, między innymi animatorem Biegnej Bestii Disneya, Małej Syrenki, ale też jest historykiem animacji cyfrowej, który zna to środowisko jak własną kieszeń. I on bardzo takie ładne zdanie napisał w swojej książce, chciałbym je zacytować, bo ono wydaje mi się doskonale jakby oddaje to, z czym zmagali się pionierzy animacji cyfrowej. Przed New York Institute of Technology wielu informatyków oraz inżynierów pracowało nad stworzeniem grafiki cyfrowej, odcinając się od artystów plastyków. Jednocześnie plastycy oraz twórcy filmów, którzy eksperymentowali z komputerami, tak samo odcinali się od społeczności naukowej. NYIT udowodnił, że najlepsze wyniki pojawiają się wtedy, gdy artyści i naukowcy łączą się, by współpracować. Tak? Proszę Państwa, trzeba było pogodzić te dwie zwaśnione grupy. Informatycy patrzyli na artystów z góry, tak? Na zasadzie, no my potrafimy obsługiwać te urządzenia, my jesteśmy lepiej wykształceni, my mamy doktoraty, my jesteśmy jakąś tam elitą naukową, my tylko rozumiemy, jak działa ten cyfrowy świat. Nie dopuszczali do siebie artystów, ale podobnież było z artystami, którzy ciekawili się grafiką cyfrową. Uważali, że ci informatycy, ci matematycy, ci inżynierowie nie rozumieją sztuki, nie rozumieją, czym jest animacja, czym jest kino, nie potrafią opowiadać historii, nie interesują. Są takie geeki, które są zainteresowane wyłącznie rozwiązaniami jakimiś technologicznymi. I prawda powiedziawszy, dużo było w racji w tym takim no, manichejskim obrazie, takich dwóch troszeczkę zwaśnionych grup, które myślą o tym samym. Bo rzeczywiście, no, ci informatycy nie znali tradycji kina animowanego, nie wiedzieli, jak opowiada się historię w kinie animowanym, nie wiedzieli, jak działa narracja filmowa chociażby, no, a z drugiej strony faktycznie, no, ci twórcy filmowi, często tradycyjnie szkoleni w takich tradycyjnych, rysunkowych technikach, nie do końca wiedzieli, jak działa ten cyfrowy świat, co można w nim wykreować, jak. A tu przypomnijmy sobie to zdanie Petera Foldesa. To jest zupełnie inna logika rządzi tym światem cyfrowym. Bardziej logika algorytmu niż logika czystej kreacji. Właśnie w NYIT udało się po raz pierwszy połączyć te dwa światy. Połączyć doświadczenie informatyków z doświadczeniem artystów. Między innymi organizowano kursy animacji dla inżynierów i matematyków, informatyków, ludzi o umyśle ścisłym, tak? Żeby oni zrozumieli, do jakiego świata tak naprawdę wchodzą, żeby zrozumieli tradycję kina animowanego, zrozumieli, jakie konwencje obowiązują w tej dyscyplinie artystycznej. Także to jest naprawdę niezwykły przełom, chociaż być może nie tak atrakcyjny, jakbyśmy oczekiwali. I z NYIT wyłonił się Lucasfilm Graphics Group. Kolejny podmiot, który odegrał szalenie istotną rolę w tym początkowym etapie rozwoju animacji cyfrowej. Proszę Państwa, no, Lucasfilm, to wiemy, co to mniej więcej za firma, ona odpowiada za wielkie sukcesy komercyjne George'a Lucasa, Gwiezdne Wojny i tak dalej. Częścią tego imperium oczywiście było Industrial Light and Magic, firma odpowiedzialna za produkcję efektów specjalnych nowej generacji w latach 70., 80. i dalej. Ale taką małą komórką tego imperium był Lucasfilm Graphics Group. To była taka pierwsza grupa odpowiedzialna wyłącznie za animację cyfrową. I ona wzięła się właśnie z NYIT. Ludzie, którzy tam nie osiągnęli tych swoich zamierzonych celów, w dużym stopniu zasilili właśnie kadrowo Lucasfilm Graphics Group, a następnie Studio Pixar. Tutaj możemy stworzyć wręcz takie continuum. A więc proszę zwrócić uwagę, to już nie jest grupa, która działa wyłącznie w obszarze nauki, bo tak, no bo The New York Institute of Technology to była jednostka stricte naukowa, no, w której pojawiły się jakieś takie ambicje artystyczne. Lucasfilm, podkreślam, Graphics Group, było taką komórką w studiu filmowym, tak, a więc to była komórka skoncentrowana już na produkcji filmowej i tutaj siłą rzeczy zaproszono do zespołu filmowców, którzy wiedzieli, jak opowiadać historię, jak kreować świat przedstawiony w kinie animowanym oraz po prostu w kinie, tak, widowiskowym. To nie bardzo był pomysł tego, czym ma się zająć ta Graphics Group. I oni często rozwiązywali takie nudne problemy techniczne dotyczące, nie wiem, skanowania, jakiejś tam cyfrowej obróbki, jakichś efektów wizualnych. Ten ich dorobek nie był zbyt atrakcyjny, jako że za pomocą innych alternatywnych technik dało się uzyskać dużo lepsze efekty wizualne, mówię tutaj o latach 70., początku lat 80., niż za pomocą tych cyfrowych efektów specjalnych. Ta animacja była jeszcze zbyt prymitywna, aby cokolwiek sensownego z jej pomocą wykrzesać. No i George Lucas nie wiedział, co zrobić z tą grupą. No, ona kosztowała trochę wysiłku, dużo pieniędzy, bo oczywiście to był kosztowny sprzęt, kosztowni specjaliści, bardzo wykształceni ludzie. Nie chciał chyba tego dłużej utrzymywać, nie miał pomysłu, do czego to wykorzystać i postanowił to sprzedać. Postanowił tę grupę graficzną sprzedać. Ale nikt nie chciał jej kupić, bo wydawało się, że być może tkwi wielki potencjał w tej technologii, ale nie za bardzo istniał pomysł, jak ten potencjał wyzwolić. A tu chciałbym jeszcze raz podkreślić, tak, że jakby w branży komercyjnej przez długie lata komputery były głównie takim narzędziem pomocniczym. To były skanery, no, pomagały w montażu filmów, nie wiem, pomagały w włączeniu planów, w przetwarzaniu obrazów. Można było ewentualnie jakieś włączać efekty wizualne albo z pomocą komputerów usprawniać realizację filmów animowanych z pomocą takich tradycyjnych jeszcze rysunkowych technik. Ale Bano się komputerów. Bano się komputerów w branży filmowej. Te pierwsze filmy pełnometrażowe, rysunkowe, które były realizowane z pomocą komputerów, takie jak Król Lew, Piękna i Bestia. Proszę Państwa, no, nie wiem, czy pamiętacie, no, nie reklamowano tych filmów jako filmów, w których użyto komputerów. Bano się tego określenia. To wydawało się, że komputery jakby uśmiercą magię tej tradycyjnej, pięknej, rysunkowej animacji w typie disneyowskim. Więc to był taki świat, który z jednej strony ciekawił, ale z drugiej strony przerażał. Właśnie, bo też warto na marginesie podkreślić, że ten przełom cyfrowy dokonywał się w momencie wielkiego renesansu animacji rysunkowej. Tak? Renesansu, który nastąpił po bardzo kryzysowych dla animacji latach 80. Proszę Państwa, tak spróbujcie zrobić sobie taki test w głowie i spróbujcie sobie przypomnieć jakieś słynne filmy animowane, takie pełnometrażowe z lat 80. No to podejrzewam, że jeden hit Państwu od razu przyjdzie na myśl, Mała Syrenka, ale właśnie to był już początek tego renesansu, 89 rok, a wcześniej mamy wiele różnych filmów. One może nawet dzisiaj już są troszeczkę bardziej popularne, może nawet czasami kultowe, ale to nie były wielkie przeboje. To nie były filmy, które zrewolucjonizowały kino animowane, które mogłyby wprowadzić animację na nowe tory. Właśnie pod koniec lat 80., a głównie na początku lat 90., następuje taka w zasadzie kolejna złota dekada Disneya oraz jego konkurentów, takich na przykład jak DreamWorks. Wytwórnia Disneya upowszechnia nową, taką epicką formułę animowanego widowiska. Filmy odznaczają się niezwykłym rozmachem. Inwestuje się pieniądze w nowe, lepsze technologie. Pojawiają się też nowe tematy, jak Państwo widzicie na slajdzie. Zmienia się troszeczkę estetyka. Te filmy stają się nieco bardziej poważne. Pojawiają się nowe fabuły, nowi bohaterowie, tacy jak Pocahontas, jak Mulan, jak Król Lew, jak Dzwonnik z Notre Dame. Proszę Państwa, to są niezwykle poważne, bardzo dorosłe, powiedziałbym, filmy jak na kino familijne, kino również adresowane do widza dziecięcego. Właściwie te filmy przełamują kolejne tabu. W Pocahontas mamy po raz pierwszy namiętny, zmysłowy pocałunek nie zwierzaków, ale ludzkich bohaterów, których łączy nie tylko sympatia, przyjaźń, ale również no, taka miłość o charakterze erotycznym. Poza tym mamy tutaj relacje rdzennej Amerykanki z przyjezdnym, co pewnie w latach 50. w kinie disneyowskim byłoby strasznym tabu. W latach 90. już tabu nie jest. Mamy bardzo atrakcyjne kobiece bohaterki, które odgrywają główną rolę. Inny jest też szkielet, na którym buduje się te fabuły, chociażby Król Lew, który jest tak naprawdę zbudowany na fabularnym szkielecie Hamleta szekspirowskiego. Albo na przykład Dzwonnik z Notre Dame. Niezwykle poważny, mroczny film opowiadający o nietolerancji, o fanatyzmie religijnym. Tak? W filmach Disneya pojawiają się nowe tematy, ale też ten spektakl jest widowiskowy w nowy sposób. Również dzięki komputerom, które usprawniają proces produkcji tychże filmów. A więc wydaje się, że właśnie animacja rysunkowa wchodzi w jakiś swój nowy etap rozwoju, że ona nie tyle, że nie znika, ale ona teraz będzie dopiero ewoluować, że ona dopiero zawojuje rynki filmowe. Tak się oczywiście stało. Te wszystkie filmy, o których tutaj powiedziałem, Pocahontas, tak? Król Lew, Dzwonnik z Notre Dame, to były wielkie przeboje lat 90. Więc tym bardziej, jeżeli by tak położyć na szali z jednej strony te niezwykłe filmy Disneya, tak, z początku lat 90. i te bardzo jeszcze takie prymitywne filmy, jakieś klipy, jakieś próby robione z pomocą komputerów, no to widać, że to w ogóle nie da się tego ważyć jedną wagą, że tu mamy potęgę, mamy jakieś naprawdę niezwykłe pod względem wizualnym spektakle na bardzo poważne tematy z użyciem jakiejś no, wirtuozerskiej techniki, a tutaj jakieś marne wprawki. Tym bardziej nikt nie przypuszczał na początku lat 90., jak wiele zmieni się gdy ta technika komputerowa wejdzie do hollywoodzkiego mainstreamu. Ale niektórzy też uważają, że właśnie dzięki tym filmom, które wymieniłem, animacja rysunkowa w początku lat 90. wyczerpała swój potencjał. Tak? Ona dotarła do muru. Tak? Właściwie już nie dało się tych filmów nakręcić wówczas lepiej. One nie mogły być już bardziej bogate od strony wizualnej. One już nie mogły być wzbogacone o większą liczbę detali. Już nie mogły być bardziej widowiskowe, nie mogły być bardziej niezwykłe, bardziej czarodziejskie, bardziej disneyowskie. Tak? A więc w tym momencie potrzebne były zmiany, tak? Potrzebna była rewolucja, potrzebna była jakaś nowa technologia. Więc paradoksalnie wielkie sukcesy animacji rysunkowej były paliwem dla rozwoju czegoś konkurencyjnego. No i oczywiście tutaj główną rolę odegrał Pixar, tak? No proszę Państwa, burzliwe dzieje, początkowo już przypomnę Lucasfilm Graphics Group, część Industrial Light and Magic. W 1986 roku wykupuje to Steve Jobs, ale proszę Państwa, Steve Jobs, człowiek, który nie jest filmowcem, który nie jest zainteresowany tak naprawdę kręceniem filmów. On chce sprzedawać komputery, on chce sprzedawać oprogramowanie, on chce sprzedawać Pixar Image Computer, tak zwany PIC, który służy do tworzenia grafiki komputerowej, również cyfrowych filmów animowanych. On chce sprzedawać komputer, ale no, żeby pokazać, jaki jest potencjał tych komputerów i tego oprogramowania, no trzeba coś nakręcić, trzeba zrobić jakieś filmy. No i są produkowane na początku filmy, ale podkreślam, jaki był kierunek, jaka była tutaj logika. Chodziło o to, żeby sprzedać komputery, ale filmy miały być jakby narzędziem do sprzedawania komputerów, nie na odwrót. Ale potem okazało się, że większy potencjał jest w tych filmach, a nie w tych komputerach, tak? No bo technologie zaczęły się szybko zmieniać, nastąpił jakiś taki gigantyczny rozwój tej branży komputerów, tej branży cyfrowej, a filmy pozostały. Mi to przypomina film Woody'ego Allena Drobne cwaniaczki. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie tę komedię, gdzie grupa takich ciapowatych gangsterów, przestępców chce zrobić napad na bank i wynajmują taką knajpę, która sąsiaduje z tym bankiem, żeby zrobić podkop, ale żeby to nie wpadło w oczy policji, to robią taką zasłonę dymną w postaci sprzedaży ciasteczek. Co się okazuje? No oczywiście, no przepraszam, że spoileruję, to stary film. Ten napad na bank się nie udał, ale te ciasteczka okazały się wielkim hitem. Wszyscy chcieli je kupować i to przyniosło fortunę. I podobnież było w tym wypadku. Tak samo, tak? A więc te filmy, które miały reklamować potencjał oprogramowania komputerów, okazały się lepsze niż te komputery. Takie są prapoczątki studia Pixar, tak? Pierwszy film Luxo Junior w 1986 roku i o tym filmie David Price, biograf studia Pixar, napisał takie piękne słowa, które pozwolę sobie zacytować. Ważniejszy od realizmu fotograficznego był jego realizm emocjonalny. Prawdopodobnie był to pierwszy komputerowy film animowany, który pozwalał widzom zapomnieć, że oglądają animację komputerową. Bardzo ważne słowo, tak? Proszę Państwa, w studiu Pixar podjęto bardzo mądrą decyzję. Nie kręcimy filmów komputerowych, jakby nie tworzymy grafiki komputerowej w ruchu. My tworzymy filmy, tak? Dobre filmy, które będą podobać się widzom. Mieli też szczęście, jeżeli chodzi o zatrudnienie ludzi. Do tego studia trafił John Lasseter, no, architekt pierwszych sukcesów studia Pixar. Reżyser Toy Story, no, taka właściwie ikona tej rewolucji cyfrowej w dziedzinie animacji. Co ciekawe, on był takim pracownikiem początkowo, którego się pozbyto z wytwórni Disneya. On tam stawiał pierwsze kroki i już tam interesował się animacją komputerową, ale został zwolniony z tej firmy, no i trafił do Pixara jako nikt, tak? Ale okazało się, że właśnie to był właściwy człowiek na właściwym miejscu, bo on z jednej strony znał tą tradycyjną animację disneyowską, wiedział, jak opowiada się historię, jak się animuje ruch, jak się kreuje bohatera, ale jednocześnie był bardzo zainteresowany już tymi nowymi technologiami, których nie mógł rozwijać w studiu Disneya, gdzie pogardliwie patrzono na na komputery, tak? Wydawało się, że ta tradycyjna animacja rysunkowa pozwala uzyskać lepszy efekt. I on był właśnie architektem tych wielkich sukcesów. Dzięki też niemu udało się stworzyć taką bardzo przyjazną atmosferę w tym studiu, gdzie połączono, podobnież jak w New York Institute of Technology, te dwa porządki, tak? A więc nowe technologie i filmowców. Między innymi zatrudniono w Pixarze Joe Granta, byłego współpracownika samego Walta Disneya, który oczywiście on tam był bardziej konsultantem, ale on uczył ich, jak działa kino animowane, jak się wywołuje emocje w kinie animowanym, jak kreuje się świat w filmie animowanym, jakie są tutaj konwencje, jakie są tutaj, jak wygląda język kina animowanego. To była szalenie istotna decyzja i bardzo mądra. Oczywiście potem są kolejne filmy, takie jak Red's Dream, Teen Toy, Nick Knack. Pojawiają się nominacje do Oscara, pojawiają się Oscary i okazuje się, że to jest przyszłość, tak? Że z pomocą animacji komputerowej można tworzyć nowe światy, stworzyć nową estetykę. To zresztą widać nawet na samych kadrach, które Państwo widzicie też na prezentacji. To jest nowa estetyka, to jest jakby nowy świat kina animowanego w takim trójwymiarowej stylistyce. Oczywiście początkowo te filmy były bardzo prymitywne, co również widzicie Państwo na slajdach. Ta grafika przestrzenna była oparta na takim niezwykle prościutkim szkielecie. No, jak dzisiaj oglądamy te pierwsze filmy, one wydają nam się wręcz bardzo prymitywne, no bo to jakby dzisiaj byle amator z pomocą swojego laptopa byłby w stanie wygenerować lepszą grafikę niż ci wówczas najwięksi specjaliści na świecie, ale ta technologia bardzo szybko się zmieniała. Ona ewoluowała. W zasadzie co roku były nowe jakieś algorytmy, nowe programy, nowe ulepszenia, nowe pomysły techniczne. Ale bardzo inteligentnie wykorzystywano zarówno potencjał, jak i niedoskonałości tej wczesnej animacji komputerowej. Bo efekt jest taki dość surowy. To wszystko jest tutaj animacji CGI początkowo takie kanciaste, takie sztywne, takie jakby to było zrobione z jakiegoś tworzywa sztucznego. I specjaliści z Pixara doskonale wiedzieli, że jeżeli się źle dobierze fabułę, to będzie razić. I proszę zwrócić uwagę, pierwsze filmy Pixara opowiadają o świecie zabawek, świecie owadu, świecie jakby przedmiotów, które nie są organiczne, dzięki czemu taka sztuczność dobrze wypada na ekranie. Ona jest jakby elementem stylu, a nie niedoskonałością. Tak? No, w wypadku zabawek taki sztuczny widok to nawet zaleta. Tak? Różne fantastyczne potworki pojawiają się w tych filmach. Tak? No, nie ma presji realizmu wówczas. Owady, tak? One nie mają futra, nie mają skóry, są też takie bardziej zbudowane z modułów. A poza tym w Pixarze, ale też potem w innych tych konkurencyjnych wytwórniach, początkowo animuje się chętnie coś, co źle wypada w animacji rysunkowej albo co jest torturą w animacji rysunkowej. Na przykład, zwłaszcza w takiej tradycyjnej technice rysunkowej, zwłaszcza jakieś animowanie skomplikowanych brył oraz pojazdów mechanicznych, budynków, tak? Coś, co jeżeli się rusza, a jest zbyt skomplikowane w swojej strukturze, no jest zbyt trudne do ogarnięcia przez rysownika. A w wypadku animacji komputerowej to algorytm sam jakby tworzy te różne klatki pośrednie, sam przelicza, jak ten obiekt zachowuje się w ruchu, jeżeli kamera, na przykład ta wirtualna kamera, oczywiście zmienia pozycję. A więc inteligentnie potrafiono w tych wczesnych latach wykorzystać zarówno plusy, jak i minusy tej technologii. I to wszystko oczywiście sfinalizowało nam się pięknie w pierwszym pełnometrażowym filmie komputerowym, czyli w Toy Story. Film z 1995 w reżyserii Johna Lassetera. Tak, zupełnie nowa formuła animowanego widowiska pełnometrażowego w kinie animowanym. Nie mamy tutaj tych konwencji disneyowskich, nie mamy ezopowego świata, nie mamy musicalu w takiej tradycyjnej formule, nie mamy adaptacji literatury, nie mamy tej takiej charakterystycznej widowiskowości Disneya, czyli tych wielkich przygód, jakichś obcych krain. To nie jest Herkules, to nie jest Mulan, to nie jest Król Lew. To jest bardzo przyziemna, taka obyczajowa historia, która żyje się w zwykłej Ameryce, tak? A więc celowo wymyślono nową formułę. No i oczywiście akcja dzieje się wśród zabawek, ponieważ łatwo jest je generować za pomocą tej niedoskonałej jeszcze technologii animacji CGI, tak? Też ten film jest adresowany już do nieco innego odbiorcy niż filmy disneyowskie. To jest odbiorca wychowany na telewizji, na grach komputerowych, dla którego ta stylistyka nie będzie niedoskonała, nie będzie go raziła, bo to jest widz, który jakby opatrzył się z obrazami cyfrowymi. No i oczywiście to jest film genialnie wymyślony pod merchandising, tak zwany, pod franczyzę. Właściwie bohaterowie tego filmu są już gotowymi zabawkami, które wystarczy wrzucić na taśmę produkcyjną i następnie je sprzedać. A poza tym ten film był dużo tańszy niż te widowiska disneyowskie, które no, były wielkimi kasowymi przebojami, ale często były tak kosztowne, tak skomplikowane pod względem produkcyjnym, że promocyjnym, że to pożerało większość zysków. I chociaż wielu wątpiło, czy to się uda, ten film, Toy Story, okazał się wielkim sukcesem i zaraz potem przyszły kolejne filmy. Od razu pojawiła się konkurencja, która zrozumiała, że jakby w tej technologii kryje się potencjał. DreamWorks, tak, przede wszystkim, gdzie wyprodukowano najpierw mrówkę Z, a następnie Shreka, tak, 2001 rok, to była niezwykle ważna fabuła, która nie tylko jakby proponowała nową technikę, ale też nowe podejście do tej disneyowskiej tradycji. No, a z czasem oczywiście też pojawili się nowi gracze na rynku animacji pełnometrażowej, tej komercyjnej w Stanach Zjednoczonych. Tych wytwórni teraz jest cała masa, też widzimy to na slajdzie. Sony Pictures Animation, między innymi Smurfy, Warner Animation Group, na przykład Lego Movie, różne też mniejsze studie jak Animal Logic, Happy Feet, tu pod małych stóp, Illumination Entertainment, Minionki, no to taka już też potężna franczyza, Arc Productions, Gnomeo Julia, no i też szereg innych mniejszych wytwórni. Obecnie na przykład Netflix też wziął się za produkcję pełnometrażowych filmów animowanych. Oczywiście wielu tych mniejszych graczy jest w jakimś tam stopniu powiązanych z wielkimi korporacjami, takimi jak Sony czy Universal. Podobnie też jest ze studiem Pixar. Pixar, żeby mógł wyprodukować Toy Story, żeby móc wejść na ten rynek pełnometrażowej animacji familijnej, no musiał podpisać, no, w pewnym sensie pakt z diabłem, tak? Czyli z wytwórnią Disneya, która w pewnym momencie wchłonęła Pixar. Dzisiaj to jest Disney Pixar. Jest to jakby firma córka większej korporacji, tak? Disney Enterprises. A więc też musieli jakby wejść w współpracę z gigantem, który pomógł im właściwie głównie w promocji tego filmu oraz następnego. W momencie, kiedy Pixar już miał się wywiązać z umowy z Disneyem, korporacja ta wykupiła pakiet większościowy Pixara, który, nie pamiętam dokładnie, ale to było kilka miliardów dolarów, 7 miliardów dolarów, jakaś potężna suma, no ale dla tego giganta to była suma możliwa do zainwestowania, tak, wykupiono pakiet większościowy i do dzisiaj Pixar jest częścią Disneya. Ale proszę Państwa, na tym rynku animacji pełnometrażowej dzieje się bardzo dużo, tak? Każdy, kto z Państwa chodzi do kina na filmy animowane, to wie, jakie właśnie bogactwo konwencji, postaci, form gatunków panuje w kinie animowanym. I proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj zarówno wielkie sukcesy komercyjne, mamy nowe franczyzy, takie już nowe, nie disneyowskie franczyzy, typu Madagaskar, tak, typu Lego Movie, typu Minionkin, tak, szalenie popularne we współczesnej popkulturze. Ogromne sukcesy komercyjne też oczywiście ma dalej Disney i Pixar, bo obecnie najpopularniejsze filmy animowane wszechczasów, no to Kraina Lodu Disneya. Ale też warto zwrócić uwagę, że w animacji cyfrowej pojawiają się filmy, w tej takiej oczywiście komercyjnej, mainstreamowej animacji, pojawiają się filmy o ambicjach artystycznych, tak, a więc filmy, w których twórcy chcą szukać nowych konwencji w kinie animowanym, nowych sposobów opowiadania, nowych postaci oraz nowych tematów. Jak widzicie Państwo na planszy, takie moje trzy ulubione przykłady to Coco, wytwórni Pixar, to Wall-E, również wytwórni Pixar i Odlot, również wytwórni Pixar, bo nie ma co ukrywać. Wytwórnia Pixar zachowała odrobinę takiej artystycznej niezależności produkcyjnej i cały czas no, twórcy zrzeszeni w tej wytwórni mają możliwość testowania właśnie różnych nowych rozwiązań, które mają na celu poszerzenie języka kina animowanego. To są niezwykłe filmy, no, bardzo poważne, opowiedziane w niezwykły sposób, często w arcyciekawy sposób stylizowane, jak na przykład Coco, opowiadające o różnych bardzo dorosłych sprawach, jak Up, czyli Odlot, film, który opowiada o przemijaniu, o sensie życia, o chwytaniu każdego dnia, o stracie, o śmierci. No to są już zupełnie inne, zupełnie inna wrażliwość, taka już zupełnie nie disneyowska. W latach 90. rynek filmu animowanego znacznie się poszerzył. Ja zawsze podkreślam, przy każdej możliwej okazji i zrobię to również teraz, moim zdaniem żyjemy w złotym wieku kina animowanego. Nigdy film animowany nie był tak łatwo dostępny, tak bardzo popularny, tak wszechobecny i tak różnorodny jak obecnie. Kiedyś właściwie film animowany docierał do widzów dwoma kanałami. Z jednej strony był Disney, te filmy pełnometrażowe, produkowane z rzadka. No, a drugim kanałem była telewizja, więc to były z reguły jakieś filmy dla dzieci. To był ten niedzielny poranek z filmem animowanym dla dzieci. Właściwie jeszcze do lat 80. to działało w ten sposób. Oczywiście był margines poszukiwań artystycznych, były filmy festiwalowe, były filmy eksperymentalne, ale one docierały do absolutnie niewielkiego kręgu odbiorców. I oczywiście te wszystkie przełomy technologiczne bardzo pomogły w upowszechnianiu kina animowanego. Dzisiaj z pomocą komputerów można produkować filmy animowane szybciej i taniej, można je szerzej dystrybuować. Pojawiło się również nowe pokolenie widzów. I ono też jakby pomogło popularyzować nowe tendencje w filmie animowanym. To nowe pokolenie cierpiało na przesyt tym stylem disneyowskim, który rozwijał się od lat 30. I jakby też w momencie, kiedy widzowie zażądali innego repertuaru albo stali się bardziej otwarci na inny repertuar w kinie animowanym, było to bardzo zachęcające dla producentów, dla twórców kina animowanego, którzy poczuli się zachęceni do tego, żeby szukać nowych tematów, nowych stylów, właśnie eksperymentować z językiem filmu animowanego. Wcześniej, wydaje mi się, bano się podejmować to ryzyko, więc nie wiem, jeżeli byśmy rzucili okiem na pełnometrażowe filmy animowane, nie wiem, z lat 60., 70., nawet 80., no to było ich niewiele i one były dość podobne. One były wszystkie realizowane według jednego, często właśnie tego disneyowskiego wzorca. A wszystko, co nie było disneyowskie, powstawało na absolutnym marginesie światowego kina. Albo było adresowane do widza dziecięcego. Dzisiaj to nie działa już w ten sposób. Na szczęście. Oczywiście te nowe formy dystrybucji bardzo zmieniły rynek animacji, tak? Kiedyś właściwie jedynym źródłem dystrybucji były kina. I zawsze był ten problem, jak na przykład dystrybuować filmy krótkie, albo filmy, które nie były adresowane do całej rodziny i sprzeczne były z tymi takimi najbardziej stereotypowymi przyzwyczajeniami widzów. Oczywiście rynek VHS i DVD znacznie poszerzył dostępność filmów animowanych. To był taki kanał, z pomocą którego można było upowszechniać te filmy, które z jakichś powodów nie nadawały się do dystrybucji kinowej. Oczywiście potem też pojawiły się różne kanały tematyczne w telewizji, no ale prawdziwa rewolucja przyszła wraz z popularyzacją internetu. Dzisiaj coraz częściej filmy animowane właśnie docierają do nas tym kanałem. Proszę Państwa, chciałbym teraz zwrócić uwagę na trzy ważne tendencje we współczesnym kinie animowanym. Od mniej więcej tej połowy lat 90., tak, od premiery Toy Story, aż do dzisiaj. Oczywiście tendencji we współczesnym kinie animowanym jest znacznie, znacznie więcej. Pewnie moglibyśmy tutaj mówić o tym przez wiele wykładów. Ja chciałbym zwrócić uwagę na te trzy tendencje, które wiążą nam się z filmem, który jest bohaterem dzisiejszego spotkania. Chodzi mi o to, żeby troszeczkę zarysować kontekst, żeby zrozumieć sukces tego niezwykłego, bardzo skromnego w sumie filmu, a jednocześnie widowiskowego filmu, no, który trafił do swojej widowni. Podkreślam, znowuż rzucamy taki snop światła na główne tendencje rozwojowe rynku animacji, oczywiście pełnometrażowej. No, cały czas trzeba pamiętać, że kino krótkich form filmowych rządzi się nieco innymi zasadami. Film, który musi trafić do dystrybucji kinowej, jest produkowany, przygotowywany, projektowany według nieco innych zasad. Więc proszę Państwa, taka tendencja pierwsza, różnorodność technik. Proszę Państwa, to jest piękne we współczesnej animacji, że nie ma już monopolu na jedną technikę w kinie pełnometrażowym, bo w zasadzie przez kilkadziesiąt lat dominowała technika rysunkowa i bardzo ciężko było wypuścić do takiej szerokiej dystrybucji coś, co byłoby zrealizowane za pomocą jakiejś autorskiej techniki, jakiejś innej techniki. I wszyscy twórcy animacji artystycznej w wywiadach zawsze ubolewali, że świat animacji pełnometrażowej zdominowany jest przez model disneyowski, zarówno w temacie, stylu, jak i w technice. I bardzo ciężko jest z tym przyzwyczajeniem widzów i dystrybutorów, producentów walczyć. Dzisiaj moim zdaniem to nie działa i też nie stało się tak, że CGI zamieniło jedną technikę na drugą, bo to mogło działać jakby zgodnie z tym przysłowiem zamienił stryjek siekierkę na kijek, tak? Co prawda zniknęła animacja rysunkowa, ale w to miejsce pojawiła się animacja CGI i znowuż mamy pewien wzorzec metra, mamy punkt odniesienia, wobec którego ciężko jest się zdystansować. Ale nie, proszę Państwa, CGI obecnie ma bardzo silną konkurencję. W zasadzie nawet samo CGI bardzo często jest mieszaniną różnych technik. Jakby łączy techniki tradycyjne właśnie z tym światem wirtualnym. Zresztą nawet Walt Disney, mam oczywiście na myśli studio, tak, Disneya, w pewnym momencie zwolniło animatorów zajmujących się takim tradycyjnym rysunkiem. Zatrudnili specjalistów od CGI, wyprowadzili na śmietnik tradycyjne pulpity do animacji rysunkowej, postawili w to miejsce komputery, a po czym okazało się, że to był błąd. I zaczęto wracać do tradycji, do tych osiągnięć z dawnych dekad. Zaczęto też realizować filmy w takiej tradycyjnej disneyowskiej rysunkowej technice, oczywiście łącząc ją z tym światem wirtualnym. Takim najpiękniejszym przykładem jest pełnometrażowy film Księżniczka i Żaba. Widzimy to na slajdzie, który wygląda troszeczkę tak stylistycznie oczywiście, jakby powstał w latach 50., choć oczywiście no tutaj użyto już do produkcji tego filmu komputery, tablety, cyfrowe narzędzia do postprodukcji i montażu, ale rysunki zostały wykonane w tym wypadku ręcznie i to dotyczy wielu filmów, no, począwszy od lat 90. aż do współczesności. Wiele wielkich hitów animacji lat 90. było właśnie wykonanych za pomocą takiej mieszanej techniki komputerowo-rysunkowej. No, Państwo pewnie pamiętacie Piękno i Bestie. Tam część obiektów, niektóre tła zostały wykonane już za pomocą CGI, zwłaszcza w tej niezwykłej scenie tańca w sali balowej. Tam jest połączenie, piękne połączenie, takie bardzo inteligentne połączenie przestrzennej animacji CGI i dość jeszcze tradycyjnej animacji rysunkowej, chociaż oczywiście tam już też wykorzystano komputery do obróbki i postprodukcji. I tak dalej, można by tutaj było podawać też inne przykłady, nie wiem, chociażby DreamWorks, tak, który zanim skupił się wyłącznie na animacji CGI, początkowo szukał nowego stylu, takiego właśnie rysunkowo-cyfrowego, co również widzimy na slajdzie. Ale moim zdaniem takim najpiękniejszym przykładem tej różnorodności technik, a co za tym idzie, różnorodności stylów, jest wielki renesans kina lalkowego, animacji lalkowej, która przez kilkadziesiąt lat była absolutnym marginesem pełnometrażowej animacji. Niewielu twórców w ogóle się tym interesowało i te filmy z rzadka wchodziły na ekrany. Film lalkowy był z reguły zarezerwowany jako taka technika odpowiednia dla krótkometrażowych filmów, dla najmłodszych widzów. Albo jako taki margines poszukiwań artystycznych, ale w latach 90. animacja lalkowa wraca do łask i możemy zaobserwować wielkie sukcesy, również komercyjne w tej technice. Oczywiście tutaj prym wiedzie wytwórnia Aardman, brytyjska wytwórnia, która działa od lat 70., ale największe komercyjne sukcesy zaliczyła dopiero w latach 90. i już w XXI wieku. Może Państwo pamiętacie taki film Uciekający kurczaki, Nicka Parka i Petera Lorda, w tej takiej niezwykłej, pięknej, uroczej, trochę naiwnej technice plastelinowej, albo filmy o przygodach Wallace'a i Gromita. W tej samej branży działa oczywiście Tim Burton, autor albo współautor takich filmów jak Miasteczko Halloween, Gniejąca Panna Młoda, Frankenweenie, Henry Selick, no, wybitny twórca animacji lalkowej, współtwórca Miasteczka Halloween, on był reżyserem tego filmu oraz reżyser Koraliny, wytwórnia Laika, która tworzy takie niezwykłe filmy, często na pograniczu horroru i komedii. Właśnie, to też warto zwrócić uwagę, że technika z reguły pociąga za sobą inne rozwiązania stylistyczne, inne rozwiązania narracyjne. Twórcy, którzy korzystają z techniki lalkowej, sięgają po inne konwencje gatunkowe. Ja myślę, że tutaj najlepszym przykładem jest Tim Burton, który stworzył taki swój charakterystyczny styl właśnie w kinie animowanym, lalkowym, łącząc musical z horrorem, z jakimś z czarnym humorem i z takimi różnymi elementami zapożyczonymi z kina gatunków lat 50., z takim troszeczkę klimatem retro, z takim dystansem wobec tej tradycji disneyowskiej. To są absolutnie niezwykłe filmy, których aura również wiąże się z wykorzystaną techniką. Proszę Państwa, to samo można by było powiedzieć o animacji komputerowej. Tak? Za tym określeniem CGI czy animacja komputerowa, często kryją się rozmaite techniki, różne style, często właśnie łączące różne generacje technologii, różne generacje technologiczne, tak, czy też stylistyczne. Animacją komputerową może być motion capture, to mogą być jakieś formy generowane komputerowo na podstawie algorytmu, ale też jakby z pomocą jakiegoś szablonu, czy też przetwarzane procesie postprodukcji, tak, jakieś ręcznie wykonane rysunki przetworzone w procesie postprodukcji. To mogą być cyfrowe obrazy nałożone na zdjęcia żywej akcji, to mogą być inne kolażowe rozwiązania. Tak też jest w wypadku filmu Walc z Bashirem. Mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawą i autorską techniką. Dość niezwykłą. Tak oczywiście w telegraficznym skrócie, na czym polega ta technika, bo to może nie jest aż tak bardzo istotne, ale Ari Folman na początku zarejestrował rzeczywistość za pomocą kamery, jakby posługując się takimi metodami nieco dokumentalnymi. Na podstawie tego wykonano 2300 statycznych ilustracji obrazów, które ułożono w storyboard, a następnie za pomocą technik animacji ożywiono te obrazy, jakby wykorzystując animację flashową, ale też animację 3D i typową animację rysunkową. A więc taka dość nietypowa technika, która łączy ze sobą live action, animację, postprodukcję, statyczne obrazy, ruchome obrazy. Efekt jest niezwykły, co Państwo oczywiście zobaczycie albo już widzieliście, ale ten film również jest pokłosiem tej tendencji, o której mówię. O tym, że jest dużo większa współcześnie otwartość na nowe autorskie techniki, zwłaszcza takie, które łączą tradycyjną animację z animacją cyfrową, czy też cyfrową postprodukcją. Proszę Państwa, to jest tendencja pierwsza. Tendencja druga, rozwój różnych tendencji autorskich kinie animowanym. Istnieje obecnie ogromny obszar w świecie kina animowanego, tego pełnometrażowego oczywiście, bo w wypadku krótkometrażowego to może wydawać się oczywiste, ale również w animacji pełnometrażowej jest rozległy obszar dla autorskich eksperymentów. I te filmy coraz częściej docierają do coraz szerszego kręgu odbiorców. No, wcześniej, tak, możemy powtórzyć to, co już mówiłem, animacja pełnometrażowa była z reguły jakby tworzona za pomocą matet przemysłowych. Musiała mieć wielkie budżety, była zmonopolizowana albo przez Disneya, albo przez twórców, którzy próbowali naśladować Disneya. Czyli przez inne duże wytwórnie, tak, de facto. Z reguły była to taka formuła familijna dla szerokiego kręgu odbiorców. Od lat 90. to się oczywiście zmienia w różnych częściach świata, tak? Zwłaszcza w Europie i w Japonii. Tak? Myślę, że tutaj można by było wyróżnić te dwie destynacje, może to złe słowo, te dwa miejsca, te dwie kinematografie. Zwłaszcza w Europie stworzono bardzo ciekawy program rozwoju animacji niezależnej, pełnometrażowej, dotowanej, wspieranej instytucjonalnie i finansowo przez państwo. To są często filmy, które są koprodukcjami. To są filmy, które mają niewielkie budżety, ale w zamian mają coś innego, tak? Znaczy nie mają, ci twórcy często nie mają wystarczająco dużej ilości pieniędzy, ale mają coś w zamian, a mianowicie większą swobodę w wyborze techniki, tematu. Mają też innego odbiorcę, też nie muszą się jakby tak bardzo nie muszą tak bardzo martwić się tą presją zarobku, tak? Jeżeli się tworzy film animowany za 200 milionów dolarów, jeżeli to jest gigantyczna machina produkcyjna, w którą zaangażowanych jest 600 osób, to jest taki produkt, który musi się sprzedać, który musi być przygotowany bardzo starannie i z reguły na podstawie jakichś sprawdzonych metod. Jeżeli mamy mniejszy budżet, większą swobodę, możemy, nie musimy ulegać tej presji komercyjnej. Taki twórca może skoncentrować się na czymś innym. Tak? Może też świadomie zbudować opozycję wobec animacji hollywoodzkiej. Na slajdach Państwo zobaczycie kilka takich przykładów. Może te kadry pozwolą Państwu zrozumieć, jak niezwykła jest ta animacja artystyczna, pełnometrażowa, jak różnorodna pod względem stylistycznym, pod względem tematycznym. Jeżeli Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć któryś z tych filmów, to polecam. Zwłaszcza Kirku i Czarownicę Michela Ocelota z 1998 roku. To jest taki troszeczkę film symbol. Film, który był zrealizowany w dość niekonwencjonalny sposób. Był koprodukcją, był też współfinansowany przez państwo, a jednocześnie był wielkim sukcesem komercyjnym i artystycznym. Film, który jest zainspirowany afrykańskim folklorem, opowiada bardzo niekonwencjonalną historię, jest bardzo oryginalny pod względem plastycznym, a jednocześnie spodobał się masowemu odbiorcy, a jeszcze równolegle zdobył wiele nagród na prestiżowych festiwalach. Oczywiście tę tendencję można zauważyć na całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych. Tak? To nie jest tak, że możemy tutaj stworzyć taki dwubiegunowy obraz świata, że tutaj Europa czy Japonia jest zainteresowana animacją artystyczną, a z drugiej strony Ameryka, gdzie rozwija się wyłącznie animacja komercyjna, która zarabia dużo pieniędzy. Nie, również w Stanach Zjednoczonych działają ambitni autorzy, tacy jak Don Hertzfeld czy Bill Plimpton, którzy bawią się konwencjami kina gatunków, tworzą kino, które łamie tabu, tak? Epatuje przemocą, czarnym humorem, erotyką. Takie kino, które demaskuje amerykański sen. No, dla mnie najlepszym przykładem jest, widzimy też kadr na prezentacji, jest Don Hertzfeld, który w swoich filmach próbuje cofnąć czas, próbuje cofnąć się do takiej stylistyki początków kina, a jednocześnie tworzy filmy niezwykle atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy, zabawne, takie zakręcone, niezwykle odważne pod względem tematu i stylistyki. Na slajdach zobaczycie też Państwo inne przykłady filmów animowanych, pełnometrażowych, które są niezwykłe pod względem plastycznym. Iluzjonista Sylwana Szometa, Kot w Paryżu, Chłopiec i Świat. Filmy, które eksplorują nowe ścieżki w pełnometrażowej animacji artystycznej i stricte autorskiej. I Ari Folman też jest beneficjentem tego systemu. Tak? Jakby gdyby nie pewien kontekst, gdyby nie pewne warunki sprzyjające rozwojowi tego rodzaju filmów, Walc z Bashirem pewnie by nie powstał, a gdyby powstał, zniknąłby bez echa. Proszę Państwa, no, skromna produkcja za 2 miliony dolarów, ale nowatorski temat, bardzo odważny projekt. Niektórzy uważali, że to jest taki projekt niewykonalny, tak? Że to jest zbyt trudny temat jak na kino animowane. Mamy tutaj wojnę libańską, traumę, problem pamięci, jakąś autobiograficzną historię. Ale bardzo inteligentnie oczywiście udało się sprzedać ten film. Mamy nową estetykę, ale też mamy dobrze pomyślaną dystrybucję, żeby sprzedać ten film, jakby wykorzystano hasło, że to animowany dokument, taki paradoks. Opowiem o tym za moment nieco więcej. Zatem ten film przenika taki duch undergroundu, taki duch wielkiej odwagi, nie tylko artystycznej, ale również obyczajowej. Dzięki temu ten film jest tak niezwykły. Proszę Państwa, tendencja trzecia. Chciałbym zwrócić uwagę na istnienie takiej modnej formuły we współczesnej animacji pełnometrażowej. Formuły, która nazywana jest z reguły animowanym dokumentem, tak? Przyznam szczerze, nie lubię do końca tego określenia. Czasami wydaje mi się, że lepiej byłoby mówić o animacji non-fiction albo o animacji opartej na faktach, bo nie wszystkie filmy, które nazywa się animowanym dokumentem, są tak naprawdę dokumentami, czyli filmami dokumentalnymi. Jednak taki film musi posługiwać się w świadomy sposób językiem kina dokumentalnego, żeby podszywać się pod środki wyrazu, konwencje kina dokumentalnego. Ale no oczywiście nazwa to tylko nazwa, ona nie jest aż tak istotna, bardziej chodzi nam o to, co kryje się pod tą formułą. Ta nazwa została też w dużym stopniu wymyślana po to, żeby popularyzować to arcyciekawe zjawisko, no, które opiera się na jakimś tam paradoksie, tak? Na oksymoronie, no bo oczywiście ten oksymoron ma swoje takie marketingowe walory, mamy do czynienia ze sprzecznością. Od animacji wymagamy czystej kreacji, jakiegoś niemożliwości, fantastyki, braku prawdopodobieństwa. Od kina dokumentalnego z kolei wymagamy czegoś no, dokładnie odwrotnego, a więc prawdy, faktów, rzeczywistości, historii, które autentycznie wydarzyły się. A tutaj mamy połączenie tych dwóch przeciwieństw. Animowany dokument. Zjawisko, które jest właśnie konsekwencją tych jakby wcześniejszych tendencji, o których była mowa. Tej ogromnej różnorodności na rynku animacji. Jest to też konsekwencja polityki autorskiej w kinie animowanym. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że pod tym określeniem animowany dokument tak naprawdę kryje się wiele różnych formuł czy też gatunków animacji. No, są animowane dokumenty, takie prawdziwe animowane dokumenty, jak Droga na drugą stronę, Anki Damian, niezwykły film, który opowiada o rumuńskim chłopaku, który zostaje w Polsce oskarżony o kradzież, trafia do aresztu, czuje się niewinny i podejmuje głodówkę i umiera. To nie jest spoiler, no, o tym dowiadujemy się dosłownie w pierwszej scenie filmu. Jest to niezwykły film metaforyczny, taki metaforyczny dokument, który opowiada z jednej strony o sądowej pomyłce, tak? A z drugiej strony o takich brutalnych mechanizmach władzy, tak? I tego wymiaru sądowniczego w Polsce, ale też na całym świecie. Myślę, że do tej grupy animowanych dokumentów można by było zaliczyć właśnie Walc z Bashirem, który również posługuje się konwencjami kina dokumentalnego, ale to też jest jednocześnie film animowany, po prostu oparty na faktach, ale też jednocześnie autobiograficzny, tak? Animacja autobiograficzna, opowiadająca realistyczną historię, która przytrafiła się w tym wypadku reżyserowi tego filmu. Animacji autobiograficznej można też zaliczyć film, który może Państwo znacie, pamiętacie, Persepolis Marjane Satrapi i Vincenta Parono. Film będący adaptacją powieści graficznej, opowiadający o życiu najpierw małej dziewczynki, potem dojrzewającej dziewczyny na tle irańskiej rewolucji. Dalej, animacja biograficzna, na przykład Czarodziejska Góra Anki Damian o życiu Jacka Winklera, tego podróżnika, obieży świata i awanturnika. Mokumenty, a więc filmy, które podszywają się pod kino dokumentalne, ale nie są dokumentalizmem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Są trochę parodią dokumentu, są próbą właśnie zdystansowania się wobec konwencji kina dokumentalnego. Na przykład taki film Niezłe jaja Penny Lane, sylwetka pewnego biznesmena i hochsztaplera, który zasłynął z terapii leczenia bezpłodności, a jednocześnie był bardzo sprytnym oszustem. Właściwie przez cały film nie wiemy, co tak naprawdę oglądamy. Czy to jest prawdziwy dokument, czy to jest mokument. Co to za historia? Czasami wydaje nam się niezwykła, nieprawdopodobna, czasami nam się wydaje dokumentalna. Dalej, jakby w tym nurcie mamy animowane eseje, które mają dużo bardziej luźną konstrukcję niż animowane dokumenty czy filmy biograficzne. Na przykład film Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy Michela Gondry'ego. Niezwykły film o kolejny niezwykły film o ważnym naukowcu, ale też działaczu politycznym amerykańskim, z którym rozmawia reżyser filmowy Michel Gondry i jakby animuje tę rozmowę. Rozmawiają o filozofii, o języku, o biografii Noama Chomskiego, o sensie życia. Właściwie, no, tak jak w eseju, czy tak jak w rozmowie, sobie w luźny sposób przeskakują z tematu na temat. A te tendencje, o których mowa, pojawiają się również w animacji takiej stricte komercyjnej i mainstreamowej. Chodzi mi tutaj oczywiście o takie pierwiastki popularno-naukowe w animacji głównego nurtu. Myślę, że takim dobrym przykładem będzie film Pixara W głowie się nie mieści. Pamiętacie Państwo pewnie ten film, który, no, oczywiście ma fabułę, ma fikcyjnych bohaterów, ale jednocześnie w taki popularno-naukowy sposób próbuje wyjaśnić, co też dzieje się w naszej głowie, gdy przeżywamy różne ważne lub mniej ważne sytuacje w naszym życiu. Tak, film, który pokazuje, że jesteśmy sumą różnych emocji, różnych odczuć, różnych sił, które nami gdzieś tam wewnątrz targają. Myślę, że ten film też się troszeczkę próbuje podszyć pod tę modną konwencję. Czasami faktycznie filmy animowane są hybrydami animacji i dokumentu, a czasami w luźny sposób próbują wykorzystać ten potencjał, no, który nazwijmy sobie po angielsku non-fiction, czy też niefikcjonalny, właśnie w kinie animowanym. Walc z Bashirem, podkreślam, też zalicza się do tego nurtu. Nie tylko zalicza się, to jest wręcz sztandarowy przykład animacji non-fiction, animacji dokumentalnej, animacji biograficznej, w której twórca zmaga się ze swoimi wewnętrznymi demonami. Tu oczywiście pojawia się fundamentalne pytanie, dlaczego w XXI wieku wzrosło zainteresowanie prawdą ekranu, tymi prawdziwymi historiami w kinie animowanym. Widzę kilka odpowiedzi na to pytanie i myślę, że każdy z Państwa będzie mógł sobie sam zresztą tutaj odpowiedzieć. No, po pierwsze, taka najbardziej oczywista odpowiedź, no, wydaje mi się, że jest w tym jakaś ucieczka przed tym cyfrowym światem, który jest syntetyczny, często nieprzyjazny, ostentacyjnie sztuczny, nie ma tej aury, którą miał tradycyjny film rysunkowy albo film lalkowy. Chyba wielu twórców chce wzbogacić swoje filmy o ten pierwiastek niepowtarzalności, który zapewnia no, prawdziwe ludzkie życie, ludzka egzystencja, prawdziwe historie, które się wydarzyły. Ale to takie wyjaśnienie dość zdroworozsądkowe. Inne jest takie, że to właśnie kino animowane pozwala przeniknąć do głębi ludzkich doświadczeń. Tak? Nadać im uniwersalny charakter, uniwersalny wymiar. Właśnie kino animowane, jak żadne inne, potrafi uogólnić problem, uciec od tego konkretu, od rzeczywistości, przyziemności realizmu w stronę metafory, uogólnienia, symbolu. Tak? Proszę Państwa, tak samo jest z filmem Ariego Folmana Walc z Bashirem. To nie jest tylko film o wojnie. To nie jest tylko historia oparta na faktach. Tak? Tutaj jakby zderzamy się z jednym z podstawowych pytań, wątpliwości w historii kina animowanego. Tak? Czy w animacji można ukazywać to samo, powiedzieć to samo, co w kinie aktorskim czy dokumentalnym. Jedni powiedzą, niech kino animowane ma swoje tematy, swoich bohaterów, swoją wrażliwość. A ja bym odpowiedział inaczej, że właśnie to jest błędne myślenie, ponieważ kino animowane jest dzisiaj już zupełnie inne. Ono dojrzało, ono ma za sobą dziesiątki lat sukcesów nie tylko komercyjnych, ale i artystycznych. Odrobiło lekcje wszystkich najważniejszych izmów w sztukach współczesnych. Jest w stanie udźwignąć tak naprawdę każdy najbardziej dojrzały, najbardziej dorosły temat. Że animacja stała się takim filtrem, po nałożeniu którego każda historia, każda fabuła nabiera innego znaczenia, właśnie metaforycznego. Jakby zawsze pojawia się ten element umowności i wieloznaczności w momencie, kiedy film jest animowany. Tak, a więc właśnie animacja staje się takim filtrem, który pozwala przeniknąć nam do głębi ludzkich doświadczeń. Stąd w ogóle też popularność tej formuły. A wyjaśnienie trzecie, no animacja pomaga dokumentować to, czego nie jest w stanie ukazać nam kamera. Tak? Animacja właśnie potrafi wchodzić w sny, we wspomnienia, w lęki, fantazje. To właśnie animacja może wejść do naszej głowy i pokazać, co tam się w niej mieści, jak różne emocje nam targają. Animacja może pokazać mechanizmy snu, mechanizmy pamięci, wyparcia, radzenia sobie z chorobą, radzenia sobie z traumą, radzenia sobie z życiem osobistym. Coś, czego nie widać na powierzchni, co jakby nie dzieje się w tym wymiarze realistycznym. Tak? To właśnie animacja może oddać głos bohaterowi, który nie żyje. Tak? I on może przemawiać do nas z ekranu, jak w filmie Droga na drugą stronę Anki Damian. Animacja może ukazać to, co jest zbyt wielkie lub zbyt małe. Może, a właśnie animacja potrafi uczynić tematem coś, co jest zbyt abstrakcyjne, by w ogóle mogło być tematem filmowym. Na przykład idee, na przykład koncepcje naukowe. Ludzką myśl. Tutaj przykład filmu, czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy. Film, który opowiada nie tylko o życiu i dorobku naukowym Noama Chomskiego, ale też o tym, czym jest nauka, jak funkcjonuje nasz umysł, czym jest język, jak działa język. Coś, co wydaje się zupełnie nieatrakcyjne dla kina, wydaje się bardziej odpowiednie dla akademickiego wykładu. Tutaj okazuje się niezwykle widowiskowe wręcz, ubrane w szatę animacji. Tak? Animacja w tych filmach udowadnia, że jest medium, które potrafi niezwykłe rzeczy, które cały czas buduje swoją tradycję, szuka coraz to nowszych tematów, bierze na swoje barki coraz to bardziej ambitne wyzwania. Ale proszę Państwa, no niezależnie od techniki, czy to będzie technika cyfrowa, czy rysunek, czy lalka, czy jakaś hybryda, no potencjał animacji jest ten sam. I w zasadzie nie ma wielkiego znaczenia, czy walc z Bashirem jest zrealizowany w technice cyfrowej, czy byłoby to tradycyjnie w technice rysunkowej, czy lalkowej, tak? No, tu chodzi o samo kino animowane, a nie o technikę. Nie, byłbym jednak przeciwny, by absolutyzować technikę i tutaj stawiać ją na piedestale. Ale też jedno nie ulega wątpliwości. Ten cyfrowy przełom stworzył korzystne warunki. On jakby też pozwolił takim twórcom jak Ari Folman debiutować w pełnometrażowej animacji. Myślę, że gdyby nie ta rewolucja cyfrowa, nie te prostsze narzędzia, gdyby nie te nowe kanały dystrybucji, taki film jak ten nigdy by nie powstał. Proszę Państwa, na koniec parę słów jeszcze o filmie. Ja nie będę za dużo o nim mówił. No, ja jestem przekonany, że filmy powinny przemawiać same, tak? Więc one nie potrzebują tutaj, nie daj Boże, jakiegoś streszczenia i wchodzenie w analizy przed seansem, zwłaszcza. Wydaje mi się również, że te konteksty, które przywołałem, pozwalają też Państwu nieco innym wzrokiem teraz spojrzeć na ten film. Ale kilka takich podstawowych faktów. Film Ariego Folmana, Walc z Bashirem, pochodzi z 2008 roku. Ari Folman jest Żydem z Izraela o polskich korzeniach, do których się przyznaje. To jest niezwykle prosty i skromny pod względem technicznym film za 2 miliony dolarów. Produkcja niezależna, która stała się taką współczesną klasyką kina animowanego. Film biograficzny, autobiograficzny, odwołujący się do osobistych doświadczeń Ariego Folmana, które zresztą pojawia się na ekranie. We wspomnieniach jako młody chłopak, no i współczesny, dorosły Ari Folman, który próbuje okiełznać swoją pamięć i niepamięć. Fabuła tego filmu odwołuje się do wojny w Libanie z 1982 roku. Myślę, że dla większości z Państwa to jest taki zupełnie już zapomniany konflikt, który miał bardzo dramatyczny przebieg. On się zakończył taką niesławną masakrą na cywilach palestyńskich w obozie dla uchodźców w Sabrze i Szatili. I ta masakra była dokonana przez oddziały libańskiej milicji przy milczącej zgodzie Izraela. Do dzisiaj trwa spór, dlaczego to się wydarzyło, kto odpowiadał za to, kto popełnił też grzech zaniechania, mogąc nie dopuścić do tej tragedii, ale jednak nie robiąc nic, aby przeciwdziałać tej rzezi. Szerzej ten konflikt wpisuje się w wojnę libańską, która wydarzyła się w latach 1982-85. Wiązała się również z inwazją Izraela na południowy Liban. Jakby w tym konflikcie brał udział jako młody człowiek Ari Folman, będąc w wojsku. Jak Państwo pewnie wiecie, no, ta służba wojskowa w Izraelu jest bardzo poważna. Właściwie nie może ominąć żadnego obywatela, kobiet włącznie. A to był taki konflikt typowy dla tego regionu, tam wiele różnych nacji ściśniętych na niewielkim skrawku ziemi. Taki konflikt, który wymknął się spod kontroli. Właśnie skutkiem było ludobójstwo, pogwałcenie traktatów pokojowych. Ari Folman tam był, ale nic nie pamięta, tak? Nie wie, co się wydarzyło. No wie, że przeżył, ale ma jakąś traumę. Ta trauma go blokuje i kręci film, żeby odtworzyć te wydarzenia, żeby zrozumieć, co się tak naprawdę wydarzyło, żeby poznać siebie, żeby zrekonstruować tę przeszłość. Nagrywa wywiady z prawdziwymi ludźmi, ze swoimi byłymi kolegami z wojska, pyta ich, rozmawia, a potem przerabia to na animację i robi z tego fabułę taką właśnie dokumentalną, opartą na faktach, o sobie, o historii, ale też o mechanizmach pamięci, o tym, jak trauma sprawia, że wypieramy z naszej pamięci, z naszych wspomnień nawet najbardziej dramatyczne wydarzenia. Oczywiście nad całym filmem unosi się to podstawowe pytanie, czy ja tam byłem, czy on tam był, czy on był w miejscu tej straszliwej zbrodni, a jeżeli był, to jaka była jego rola w tym? bo tu oczywiście nasza wyobraźnia, wyobraźnia widzów podpowiada nam najstraszniejsze jakby zakończenia tej historii. I ten właśnie skromny, bardzo ambitny, trudny film stał się wielkim przebojem animacji w okolicach 2008 roku. Był między innymi nominowany do Oscara za pełnometrażowy film animowany, był pokazywany na całym świecie, jak wspomniałem, dzisiaj uchodzi za żelazną klasykę, ale też taki rasowy przykład tego, jakie owoce wydaje jakby współczesne kino animowane. To niezależne, ale które zostało zbudowane tak naprawdę na tym samym fundamencie, co te wielkie przeboje z Hollywood. Proszę Państwa, dziękuję bardzo.